zmień całe życie, całe serce moje. O Boże, chcę spojrzeć w Twe oblicze i dotrzeć tam, gdzie głębia chwały Twojej. O Jezu, złam mnie na zawsze, tak jak złam.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Drodzy Państwo, drodzy młodzi, kolejny piątek, kolejna audycja proponowana przede wszystkim dla ludzi młodych, dla ludzi, którzy stawiają pytania, którzy poszukują na różne sposoby Boga w swoim życiu, ale przede wszystkim poszukują świadków, autentycznych świadków, którzy dzieląc się swoim świadectwem, dzięki temu mogą znaleźć tą prawidłową drogę wiodącą do Jezusa Chrystusa. Kolejny piątek to oczywiście audycja przed Wielkim Tygodniem, tak naprawdę przed najważniejszymi świętami Zmartwychwstania Pańskiego. Kierujemy tą naszą audycję, aby jeszcze bardziej pochylić się nad tajemnicą swojej wiary, w jaki sposób tą wiarę wykorzystuję w swojej codzienności, w jaki sposób pogłębiam każdego dnia tą wiarę, to wszystko, co zostało w moim sercu zapoczątkowane poprzez sakrament Chrztu Świętego. To niezwykły dar. To jest niezwykły dar, którym dzisiaj każdy człowiek może dzielić się z drugą osobą, może poprzez świadectwo pokazywać, jakie jest piękne życie oparte na wierze. Oparte na wierze Jezusa Chrystusa, na tym wszystkim, czego nieustannie na różne sposoby dowiadujemy się, czytając Pismo Święte, przyjmując Słowo Jezusa Chrystusa. Dlatego warto nieustannie pochylać się nad tajemnicą swojej wiary, ale przede wszystkim nad tajemnicą świadectwa. Świadectwa, które powinno być nieustannie żywe, zachęcające i pobudzające człowieka przede wszystkim do działania. Drodzy Państwo, mamy przyjemność też serdecznie pozdrowić wszystkich naszych drugich radiosłuchaczy, naszego decyzyjnego Radio Rodzina. W dniu dzisiejszym też pragnę powitać po raz kolejny w naszym mieście, tym razem tutaj w parafii katedralnej pod wezwaniem świętego Mikołaja, panią Patrycję Hurlak, która ma przyjemność prowadzić rekolekcje dla młodzieży szkół średnich. I może, pani Patrycjo, takie proste pytanie, w jaki sposób dzisiaj można przekazywać w najprostszy sposób wiarę młodym ludziom, którzy dzisiaj, jak wiemy, poszukują, bo poszukują Pana Boga na ścieżkach swojego życia?
Jak przekazać wiarę? Bardzo prosto. Mamy to w Ewangelii. i nic od czasów Ewangelii się nie zmieniło. Trzeba pamiętać, że mimo tego, że mamy mnóstwo osób ochrzczonych, to są to osoby, które nigdy nie usłyszały Ewangelii i trzeba im głosić Ewangelię. To naprawdę nie trzeba zachodzić w nie wiadomo co i w nie wiadomo jakie kąty, nie wiadomo jak kombinować. Ach, taki film, nie taki film, taki ekran, nie taki ekran, a może taki zespół czy inny zespół. Wiara rodzi się ze słuchania. Głosić Ewangelię. Głosić Ewangelię w porę i nie w porę. Czy chcą słuchać, czy nie chcą słuchać. Pięknie ksiądz zadał pytanie, że ma pani przyjemność głosić rekolekcję. Ja się zastanawiam, czy to jest dobre określenie, mieć przyjemność głosić rekolekcję. Ponieważ rekolekcje nie są ani od tego, żeby były przyjemne, ani od tego, żeby się podobały. Rekolekcje nie muszą się podobać. Rekolekcje mają pokazać Jezusa. Mają ogłosić dobrą nowinę. Dobrą nowinę dla tych, którzy być może do kościoła nie przychodzą, dla tych, którzy może są katechizowani, a nigdy nie zostali zewangelizowani, bo jest to wtedy karmienie nieboszczyka. Czyli jeżeli katechizujemy osoby, które nigdy nie usłyszały Ewangelii, to możemy naprawdę wykonać nie wiadomo jak cudowne manewry na katechezie i podawać super formę jedzenia. Ale łatwo sobie wyobrazić, że jeżeli mamy nieboszczyka, czyli osobę, która nigdy nie usłyszała Ewangelii, nie została zewangelizowana, i przynosimy mu pokarm, czyli katechezę, to nawet jeżeli przyniesiemy mu najdroższe trufle, to on nadal jest nieboszczykiem. Nie da się go nakarmić. Więc proste, głosić Ewangelię, głosić dokładnie tak, jak robił Jezus.
Dokładnie, wiemy, że słowa Pana Jezusa, jak Pani zaznaczyła z Ewangelii, wiele tych słów czy przypowieści, bo wiemy, że Pan Jezus obrazowo tu ukazywał wiele spraw, które dzisiaj są bardzo aktualne w przypowieściach, te słowa niektóre są mocne, czasem trudno je zrozumieć, na przykład czy zdarzyło się w życiu Pani, osobistym życiu, gdy głosimy właśnie Ewangelię Chrystusa młodym, czy pojawiała się czasem jakaś trudność, powiedzmy jakaś cisza taka głęboka, jakaś pustka, że w pewnym momencie może Pani sama nie czuła obecności Pana Boga?
Znaczy to, że się pojawia okres ciemnej nocy, jest chyba zupełnie normalne. Z tego, co znam żywoty świętych, to każdy święty to przerobił. Jest to zupełnie normalne. Ważne, żeby o tym wiedzieć. Dowiedziałam się od takiej dziewczyny, pewnie część ze słuchaczy ją zna, święta Teresa z Avila, że w momencie, jak przychodzi ten czas ciemnej nocy, nie wolno podejmować decyzji i nie wolno przestać się modlić. Nawet jakby człowiek miał wymiotować nad brewiarzem i nie móc na niego patrzeć, to powinien się nadal modlić. Mimo wszystko, nawet przez łzy się modlić i nie podejmować w tym momencie żadnych decyzji. I to jest raz, jeżeli chodzi o ciemną noc. Dwa, oczywiście, że są trudności podczas głoszenia rekolekcji, głoszenia dobrej nowiny. To, co Jezus powiedział, jeżeli idziecie za mną, to nie liczcie, że was inaczej potraktują. Jezus też miał trudności. W końcu go ukrzyżowali przecież. Ale trzeba pamiętać, że zmartwychwstał. Więc jeżeli ja chcę iść za Jezusem, to muszę pamiętać, że drogą jest On i tylko i wyłącznie przez krzyż do zmartwychwstania, więc ja nie liczę, że tu będzie pięknie, cudownie i wszyscy będą mnie kochać i wszystkim się będzie podobać to, co mówię, bo usłyszałam bardzo dobry tekst, że uczeń Chrystusa, chrześcijanin, który się wszystkim podoba, już dawno Chrystusa zdradził. Więc ja naprawdę nie muszę się wszystkim podobać i rekolekcje nie muszą się podobać. I tak jest, rzeczywiście tak jest. Wielokrotnie jest bunt na pokładzie, wielokrotnie jak głoszę o czystości do młodzieży, to nauczyciele się buntują. Jakim prawem mogę mówić, że chociażby akt małżeński odbywa się tylko w związku sakramentalnym? Bo akt małżeński jest to zjednoczenie nie tylko ciała, tak, tylko każdej komórki, duszy, wszystkiego. Dwójka ludzi staje się jedno i to ma możliwość się wydarzyć tylko i wyłącznie w związku sakramentalnym, w małżeństwie sakramentalnym. I wielokrotnie osoby, które żyją w innych związkach, bardzo się denerwują, jak słyszą te słowa. Aczkolwiek dla nich też jest nadzieja, żeby oni wiedzieli, że nie są odrzuceni od Kościoła. Tak naprawdę nie ma osoby, która nie może przyjmować Komunii Świętej, która nie ma możliwości przyjmowania Komunii Świętej. I podkreślam wielokrotnie, że jeżeli jesteś w związku niesakramentalnym, możesz zdecydować się żyć w białym małżeństwie i możesz przyjmować Komunię Świętą. Jeżeli jesteś po rozwodzie i nie wchodzisz w kolejny związek, możesz przyjmować Komunię Świętą. Jeżeli jesteś osobą homoseksualną, to znaczy, że jesteś osobą powołaną do życia w czystości. I jeżeli żyjesz w czystości, możesz przyjmować Komunię Świętą. Nie ma osoby, która nie ma takiej możliwości. To są mity. I dlatego cieszę się, Jeżeli ktoś przyjdzie do mnie z awanturą, bo właśnie to go zabolało, bo wtedy mam szansę mu wytłumaczyć, że nie jest tak, jak myślisz, że nieprawdą jest, jeżeli ktoś ci powiedział, że och, rozwiodłeś się, to już tutaj węgielki na ciebie tam diabeł szykuje. Nie, bo Pan Bóg naprawdę wszystko może, On wszystko może, tylko chodzi o to, żeby się do Niego o tę pomoc zwrócić.
Wiemy dobrze, że za życia Jan Paweł II, dziś już święty, wielki autorytet Kościoła, chyba dla każdego człowieka, nie ma na ziemi człowieka, który by nie znał Jana Pawła II, ale do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że za życia przypominał i zachęcał każdego człowieka, że należy ewangelizować, że trzeba poprzez ewangelizację, w szczególności młodym sercom, przypominać, tak jak pani zaznaczyła, obecność Chrystusa w życiu człowieka. No właśnie, zachęca do tych metod, wskazywał na nie. I czy w życiu pani, gdy prowadzi pani te rekolekcje, spotkania z różnymi ludźmi, jakimi metodami pani posługuje się w czasie głoszenia Ewangelii Chrystusa?
Wiara rodzi się ze słuchania, a ja jestem powołana do głoszenia, więc ja głoszę. W porę i nie w porę, do pogan i do wierzących, do starców, do młodych, do tych, którzy chcą słuchać i do tych, którzy nie chcą słuchać. I to jest metoda, która wynika z Ewangelii i jakich tutaj innych metod szukać. Prawda, twoje świadectwo. Jeżeli, drogi człowieku, ewangelizatorze, twierdzisz, że możesz ewangelizować, a życie twoje jest poza Panem Bogiem, a żyjesz w rozdwojeniu jaźni, czyli, nie wiem, uczysz katechezy, a sam żyjesz w związku niesakramentalnym, bądź jesteś osobą konsekrowaną, która żyje podwójnym życiem, nie będziesz ewangelizował, bo jesteś nieprawdziwy. Bo po prostu jesteś nieprawdziwy, bo twoje życie jest nieprawdziwe. Ale jeżeli żyjesz tym, co głosisz, to nawet nie wiesz, bo ty siejesz, ktoś inny pozbiera, jak ogromne owoce przynosi samo twoje życie. Samo to, że żyjesz Ewangelią i nawet na ulicy widać, że od ciebie bije blask Ewangelii. I tym blaskiem zahaczasz inne osoby i tym blaskiem ich zaciekawiasz. I może nigdy tutaj na ziemi się nie dowiesz, ile osób poszło za tobą tylko i wyłącznie widząc swój blask. Ale nie chciałabym być w twojej skórze, jeżeli głosisz Ewangelię, a sam szerzysz zgorszenie. Bo jeżeli szerzysz zgorszenie i możesz nawet nie wiedzieć, kto to widział i dlaczego, dowiesz się o tym po śmierci i wtedy może być już mniej przyjemnie.
Dokładnie. A jeszcze tak już zmierzając do końca naszej rozmowy tutaj dla wszystkich naszych radiosłuchaczy i zakładam dla ludzi młodych. Czy zdarzyło się kiedykolwiek w pani życiu, że nie zgadzała się pani z jakimś słowem Chrystusa z Ewangelii? Czy był taki moment w życiu? Nie mówię, że teraz, bo to widać, tu miałem okazję też wsłuchiwać się w tą konferencję, przynajmniej na tych dwóch grupach, gdy spowiadałem. Wczoraj nie miałem takiej przyjemności. I wnioskuję, że rzeczywiście pani żyje głęboko tym słowem. Ale właśnie wracając może wcześniej, do jakiegoś etapu swojego życia, czy był taki jeden moment, gdy pani nie zgadzała się z jakimś słowem Chrystusa, które jest dzisiaj ukazane w Ewangelii?
No jak mógł być moment, żebym się nie zgadzała ze słowem Chrystusa, jeżeli ja go nie znałam? Jeżeli nikt mi nigdy nie ogłosił Ewangelii, no to ciężko. Na przykład księdza poznałam dzisiaj, tak? I jakby ksiądz mnie zapytał, a czy jak 10 lat temu głosiłam rekolekcję gdzieś tam w jakiejś miejscowości, to czy pani się nie zgadzała z którymś moim słowem? Mogłabym się nie zgadzać, jakby ktoś mi ogłosił te rekolekcje, tak? Jakbym ja je słyszała. Więc nie mogłam się nie zgadzać ze słowem Jezusa w momencie, jeżeli go nie znałam. To jest raz. Dwa, w momencie mojego nawrócenia protestowałam co do jednego tekstu. Co do tekstu, który Jezus powiedział do Tomasza, świętego apostoła zresztą, powiedział, błogosławieni, którzy uwierzyli, nie widzieli, a uwierzyli. I myślę, no dobra, a co z tymi, którzy widzieli? Bo ja jestem typem, który za dużo widział, tak? I za dużo, widocznie dla Pana Boga nie za dużo. Po ludzku ktoś by powiedział, że za dużo. Ja doskonale wiem, że jest Pan Jezus, ja doskonale wiem, że jest Bóg, ja doskonale wiem, że jest Maryja, ja doskonale wiem, że jest zły duch, bo ja tych wszystkich osób doświadczyłam. Po prostu. I nie ma dla mnie żadnej wątpliwości. I dlatego się buntowałam wielokrotnie, słysząc ten tekst. Mówię, a co z tymi, którzy widzieli, którzy dotknęli i wiedzą po prostu. No ale już wiem, że to nie do końca tak jest, że to był pierwszy taki mój bunt na pokładzie, jak się zaczęłam nawracać. Mówię, a co ze mną, tak? Co, ja błogosławiona nie jestem? No ale wiem, że widocznie u mnie, tak jak u innych osób, do których Pan Jezus przychodzi osobiście, była ta łaska potrzebna, ta ogromna łaska, bo skoro szatana doświadczyłam osobiście i nie było to przyjemne i nikomu, najgorszemu wrogowi nie życzę takiego spotkania, bo jeżeli ktoś uważa, że jest w stanie dokopać szatanowi, to niech wie, że mu już szatan dokopał pychą, więc wiem, że my jesteśmy najsłabszym ogniwem w tym świecie duchowym. I jeżeli chodzi o właśnie to słowo, ja wiem, że mi była ta łaska potrzebna. Mi była ta łaska potrzebna do zbawienia, żebym ja spotkała Jezusa. I tak samo jest wiele osób, które nawracają się z innych monoteistycznych religii. I bardzo często jest wtedy tak, że rzeczywiście Jezus przychodzi osobiście, bo im taka łaska jest potrzebna. Dla nich nie ma wyboru i oni nadal są błogosławieni. I dlatego, że uwierzyli, bo równie dobrze mogli zobaczyć Jezusa i powiedzieć: Gościu, nie odczep się ode mnie i tyle, tak? No, ale uwierzyli, że to jest Jezus i że to jest Mesjasz.
Jesteś życiem, jesteś siłą, mą nadzieją dziś jedyną i pokarmem i napojem. Pokonujesz życia znoje.
Zaznaczyła też Pani, że w czasie tych głoszenia rekolekcji, nie mówię, że tutaj w parafii, ale gdy porusza się właśnie tam tematykę czystości, grzechu, to zdarza się, że na przykład jakiś nauczyciel ma taką odwagę i tam zwróci Pani uwagę, ale chcę uderzyć w kwestię kapłanów. Czy kapłani, którzy zapraszają na rekolekcję, powiedzmy proboszczowie, siostry zakonne, czy był taki też moment, że jakiś kapłan nie zgadzał się z tym, że Pani na przykład głosi herezję, że to jest bardziej takie za bardzo medialne, taki obraz ukazujący tej rekolekcji. Czy był taki moment?
Myślę, że jeżeli ktoś mnie zaprasza już na rekolekcję, to doskonale wie, jakiego ja języka używam. Więc tych osób, które mnie zapraszają, raczej takich sytuacji nie było. Były oczywiście sytuacje, że księża inni, bądź goście, bądź wikariusze proboszczów, którzy mnie zaprosili, reagowali tak, jak to baba rekolekcję? Czy baba głosi w niedzielę w kościele? Ale to bardziej właśnie chodziło o samo to, że kobieta, a nie ksiądz. Ale o treści są absolutnie zgodne z nauczaniem Kościoła katolickiego. I nawet jeżeli czasem się ktoś denerwuje, bo chociażby moja konferencja o Eucharystii odwołuje się do ojców Kościoła, czyli do przyrównania Komunii Świętej do aktu małżeńskiego, co podkreśliłam na początku, że absolutnie do aktu małżeńskiego, nie do zbliżenia fizycznego między ludźmi, tylko do aktu małżeńskiego. I ktoś może się denerwować i mówić, jak to takie rzeczy ta pani może opowiadać, ale to są pierwsze wieki chrześcijaństwa, ojcowie Kościoła dokładnie tak głosili, więc nikt mi nie może zarzucić, że to jest herezja, ponieważ jest to uznane normalnie przez Kościół, ojcowie Kościoła w ten sposób tłumaczyli Komunię Świętą.
Tak, bardzo dziękuję Pani za tą naszą wspólną rozmowę, Pani Patrycji. Wierzymy oczywiście, że to wszystko, te słowa, te treści, które Pani skierowała do dnia dzisiejszego, jeszcze jutro taka też możliwość będzie, w sercach tych młodych ludzi wyda to najlepsze owoce. Wiemy, że z naszej strony też jest potrzebna modlitwa, bo bez modlitwy można mówić, tak jak też Pani zaznaczyła, a czasem rezultatów takich pozytywnych w życiu tego młodego człowieka nie będzie, bo jak zaznaczyliśmy, diabeł nie śpi, diabeł czuwa i na pewno ma takie momenty i takie chwyty, bym powiedział, bo jest inteligentny, że może takiego człowieka młodego wykończyć.
Czy diabeł jest milionów razy od nas inteligentniejszy, tak? Ale trzeba pamiętać, że Pan Jezus jest silniejszy i osoba, która jest w stanie łaski uświęcającej i nie, że się spowiada raz w roku, bo jeżeli ktoś się spowiada raz w roku i przyjdzie do mnie i powie, że nie ma grzechów, no to uklęknę przed tą osobą, bo powiem, jest święta, na ołtarzu czeka miejsce. Ale wiemy doskonale, że Pismo Święte mówi, że taka osoba jest kłamcą po prostu, bo każdy kto mówi, że jest bez grzechu, jest kłamcą. I Jezus jest silniejszy. Jak jesteś w stanie łaski uświęcającej, spowiadasz się przynajmniej raz w miesiącu, On nie może ci nic zrobić. On jak pies na uwięzi może sobie poszczekać, a nie może ci zrobić absolutnie nic. I pamiętajcie, moi drodzy, że proście księży o spowiedź. Jeżeli nawet nie ma kogoś w konfesjonale, dzwońcie na plebanie. Powiedzcie, ja muszę się natychmiast wyspowiadać. Jak ksiądz wam powie, że nie ma czasu, to powiedzcie, a drogi księże, a jak jutro świata nie będzie? A jak dzisiaj będzie w nocy koniec świata, to co ja zrobię? Proście, męczcie ich. To jest ich zadanie. Oni do tego są powołani. Są powołani do tego, żeby służyć, a nie żeby im służono. I proście ich o to.
Dziękuję jeszcze raz Pani Patrycji za tą naszą rozmowę wspólną, podkreślającą właśnie, że warto dzisiaj ewangelizować, pomimo tego, że nawet gdzieś tam fizycznie sił brakuje, czy ktoś się znajdzie, że krzywo na nas patrzy, śmieje się, bo też takie sytuacje gdzieś się pojawiają. Warto prosić i to, co czuję w swoim sercu, warto tę wielką nowinę też przekazywać młodym ludziom. Bardzo serdecznie Pani dziękujemy jako redakcja, też życzymy dużo sił, odwagi, nieustannego Bożego błogosławieństwa. No i to taki szczególny czas, kiedy ten czas jest naznaczony szczególną obecnością Matki Bożą Fatimskiej, bo już za miesiąc setna rocznica objawień, a Matka Boża, jak wiemy, też się nie bała Jezusa Chrystusa, swojego Syna, kochała Go bardzo, no i jak wiemy, robiła to i robi to po dzień dzisiejszy, do czego ją własny Syn wzywa. Jeszcze raz dziękuję, życzymy wszystkiego dobrego, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Tak jak Ty, przyjmować krzyża ciężki kona i więcej już nie mówić nic, kiedy na krzyżu Pan wykona. Bądź ze mną, kiedy wrócić czas z marnotrawnego synów grona. Pozwól mi wówczas spotkać Cię tam, gdzie na krzyżu Pan mój kona. Naucz mnie, Matko, tak jak Ty, z pokorą słuchać głosu Pana i poruć, że najlepsze dni to te spędzone na kolanach. Zabierz mnie, Matko, pod sam krzyż, do stóp Jezusa, mego Pana, i klęknij ze mną jeszcze dziś, tam gdzie Chrystusa krew przelana.
Na...